Radio Paranormalium przedstawia.
Skarb historii.
Bliskie spotkanie z UFO w Józefowie. Co naprawdę wydarzyło się w 1993 roku? Od co najmniej 1997 roku mogliśmy poznać zdarzenie, które opisywał świętej pamięci Kazimierz Bzowski, dotyczące lądowania UFO i pozostawienia wypalonego śladu w okolicach Warszawy. Całej historii przewodził motyw gadzich łap odbitych na szybie jednego z okien. Od tego wydarzenia minęło 25 lat. W 2017 roku Arkadiuszowi Miazdę udało się skontaktować z bezpośrednim świadkiem tej obserwacji. Jak się okazało, zdarzenie opisane przez Kazimierza Bzowskiego miało wyraźne luki i niezgodności z faktycznym przebiegiem i było rozbudowane o inne spotkania z UFO, a nawet typowe, bliskie spotkanie trzeciego typu, do którego doszło pewnej nocy. Dlaczego Kazimierz Bzowski nie podał danych, miejsca obserwacji oraz zniekształcił kilka innych faktów? Przekonamy się o tym w raporcie sporządzonym przez Arkadiusza Miazgę, który dopiero teraz ukazuje, co tak naprawdę zdarzyło się w 1993 roku w Józefowie. Oto jego treść. Przypomnijmy w oparciu o dotychczasowe informacje, co według wiedzy Kazimierza Bzowskiego miało wydarzyć się w Michalinie koło Warszawy. Już na początku dodajmy, że podawana miejscowość była błędna. Chodzi tak naprawdę o Józefów. Świadkami tego zdarzenia było 11 osób, pracowników pewnego instytutu mieszczącego się na wschód od Warszawy. W godzinach popołudniowych wszyscy znajdowali się w budynku, gdy o godzinie 16 ujrzeli nad wewnętrzną drogą dysk z kopułą. Obiekt był ciemnostalowy, matowy, o średnicy około 4 metrów i wysokości około 2 metrów. Jego kopuła otoczona była u dołu wianuszkiem kolorowych świateł. Dysk poruszał się niskim, powolnym lotem tuż nad jezdnią, na wysokości około 0,5 do 1 metra. W pewnej chwili skręcił w bok od drogi ku ścianie niewielkiego lasku iglastego i tam wylądował blisko ściany drzew. Kilkoro świadków obserwowało obiekt przez lornetkę. Nie widziano na obiekcie żadnych okien, anten czy innych szczegółów zewnętrznych. Nie widziano również, by miał jakiekolwiek podpory czy nogi. Dysk przebywał tam kilka minut, po czym wzbił się w górę i poleciał w kierunku piaszczystego pola, nad którym krążył kilka minut, po czym wrócił nad wewnętrzną drogę i poleciał między budynkami ku tylnej bramie posesji i znikł za ścianą lasu. Obiekt, przelatując pod świerkiem, którego najniższe gałęzie zwisały około 5 metrów nad ziemią, odłamał górną powierzchnią najniższe konary. Świadkowie słyszeli, iż w czasie lotu obiekt wydawał piskliwe dźwięki, podobne do sygnałów Morsa. Podekscytowani świadkowie stwierdzili po dyskusji, że trzeba skontaktować się z UFO. W tym celu napisali na kartce alfabetem Morsa: "Jesteśmy ludźmi, skontaktujcie się z nami". Kartkę przylepili na zewnętrznej stronie szyby w łazience. Następnego dnia stwierdzili, że kartka jest przylepiona kleistą substancją do góry nogami i napisem do szyby i oprócz tego zewnętrzna część szyby pokryta jest odciśniętymi śladami czteropalczastych łap. Były to wąskie, około 20-centymetrowe łapy bez kciuka, zakończone pazurami. Niektóre z nich można było widzieć w trójwymiarze, patrząc pod skosem na szybę i widoczne były przez następne 4 lata, mimo że szyby były czyszczone renomowanymi środkami czystości. Na podstawie zdjęć śladów badacze doszli do wniosku, że odciski łap na szybie mają strukturę gada. W miejscu, gdzie obiekt przelatywał pod świerkiem, licznik Geigera wykazał, że promieniowanie gamma jest wyższe niż w otoczeniu o 175% w miejscu lądowania i o 100% pod gałęziami. Natomiast wzdłuż wewnętrznej drogi wzrost wahał się od 30 do 50%. W miejscu lądowania odnaleziono wypalony owal, który nie zarastał roślinnością aż do chwili przybycia badaczy w 1996 roku. Na środku wypalonego śladu po UFO dozymetr wykazał promieniowanie radioaktywne równe 22 mikrorentgeny na godzinę. średnia z 30 kolejnych wskazań. Natomiast promieniowanie wokoło wynosiło 8 mikrorentgenów na godzinę. Wykonano próbę wody. Wylano 1 litr wody na środek wypaleniska. Po upływie kilku minut woda nadal miała trudności wsiągania w głąb gleby, co jest charakterystyczne dla dehydratacji. Koniec cytatu. W maju 2017 roku osoba z byłej grupy psowskiego skontaktowała Arkadiusza Miazgę z kobietą, która była bezpośrednim świadkiem tego i innych zdarzeń. W krótkim czasie badacz otrzymał bardzo długi list z rysunkami ilustrującymi opis zdarzenia. Kim jest świadek? To młoda, obecnie kobieta, która pragnie pozostać anonimowa, z którą cały czas Arkadiusz Miazga utrzymuje kontakt, ponieważ, jak się okazuje, jej życie jest wręcz naszpikowane od najmłodszych lat różnymi zjawiskami, nie tylko związanymi z UFO, ale także paranormalnymi, które ocierają się o takie aspekty jak MIB, okultyzm czy demonologia. Ufolog otrzymał od tej niezmiernie życzliwej i sympatycznej kobiety, nazwijmy ją Kinga, ogromną ilość opisów dotyczących nie tylko zdarzenia z Józefowa, ale jej życia od najmłodszych lat, w których pojawiało i nadal pojawia się nieznane. Z opisu otrzymanego od Kingi wynikało, że coś nie zgadza się z tym, co opisywał w artykułach Bzowski. O jakie nieścisłości, a nawet celowe przekłamania chodzi? Po pierwsze, miejscowość to nie Michalin, lecz Józefów. Po drugie, świadkami nie były osoby dorosłe, lecz dzieci w wieku 11-12 lat. Miejsce zdarzenia utajnione przez Kazimierza Bzowskiego to Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży. Po czwarte, w miejscu odkrycia wypalonego śladu nie zauważono obiektu, który lądował. Po piąte, wszystkie obserwacje, które zauważono z ośrodka, miały miejsce wyłącznie nocą, nie w dzień. Po szóste, kartka nie była klejona w łazience, tylko w pokoju okna, w którym spała grupa kilku dziewczyn od 11 do 12 lat. Nie było też żadnej kleistej substancji. Po siódme, ślady łap pojawiły się także na szybach po drugiej stronie budynku w salach chłopców. Po ósme, nastąpiła transformacja UFO w kształt samochodu. O tym fakcie tylko raz Bzowski wspomina w czwartym wymiarze. Jednak nie obserwowała tego dorosła osoba przez lornetkę, tylko dzieci z okna pokoju drugiego piętra. Transformację obiektu potwierdza świadek obserwacji. Powróćmy jeszcze do początku, jak uzyskano informacje o powyższym zdarzeniu. Kinga w roku 1996 napisała apel w jednym z ezoterycznych pism w poszukiwaniu osób, z którymi chciała nawiązać kontakt w celu wymiany informacji o UFO. Tak poznała listownie kilka osób, w tym Darka, który od lat należał do grupy Bzowskiego. Tym sposobem zdarzenie z Józefowa zostało w krótkim czasie zarejestrowane na miejscu, a rzekomy ślad po lądowaniu UFO dokładnie poddany badaniom i oględzinom. W 1999 roku Arkadiusz Miazga otrzymał od Bzowskiego informacje i zdjęcia z Józefowa, które bardzo go zainteresowały. Po zapoznaniu się z treścią listu nie mógł zrozumieć, dlaczego Kazimierz Bzowski po prostu dodał fakty, które w rzeczywistości nie miały miejsca, a inne zupełnie przemilczał. Można zrozumieć nieujawnienie miejsca zdarzenia. Zapewne jego krytycy w tamtym czasie szybko doszliby do wniosku, że skoro było to w ośrodku neuropsychiatrii, to automatycznie zanegują zdarzenie jako niewiarygodne, a dzieci określą jako kłamców cierpiących na zaburzenia psychiczne. Tak się składa, że wiele dzieci było tam z powodu problemów rodzinnych, rozwody i temu podobne, i były to całkiem normalne dzieci borykające się z nerwowością i leczone, przynajmniej w grupie Kingi. Podobnie było w przypadku Kingi, ale przełożyły się także do tego praktyki okultystyczne przeprowadzane przez jej rodziców, jak na przykład seanse spirytystyczne czy czarna magia. Pewne zdarzenie było na tyle traumatyczne, że Kinga wpadła w nerwice i wylądowała w Józefowie. Dziś jest normalną kobietą. Pracuje, posiada dzieci, rodzinę, ale nieznane, które było z nią niemal od dziecka, do dziś jej nie opuszcza. I nie chodzi tylko o zjawiska UFO, ale także, można rzec, byty, które mają aurę demoniczną. Jest osobą niezwykle wrażliwą i sensytywną. Świadkami obserwacji w Józefowie były dzieci w wieku od 11 do 12 lat, a nie osoby dorosłe. Kiedy Arkadiusz Miazga przesłał Kindze do przeczytania jeden z artykułów Bzowskiego, opublikowany w czwartym wymiarze, sama przyznała, że Bzowski mocno podkoloryzował jej historię. Dlaczego? Tego nie wiadomo. Kinga wszystko opowiadała bardzo dokładnie. Jak pisała w liście, na miejscu wskazywała ślady oraz kierunki lotu Spodka. Cytat. Tak więc pierwszą rzeczą, jaką odbiega od prawdy, jest opis, jakoby zaczęło się to od pewnej niecieli. Poza tym ja nigdy nie określiłam obiektu na 8 metrów. Od razu mówiłam, że był wielkości Fiata 126P mniej więcej. Jedyną osobą, z którą wywiad przeprowadzono, byłam ja. Mówiłam jednak o relacjach innych dzieci, jakie mi wcześniej składały, kiedy to dzieliliśmy się wrażeniami po nocnych odwiedzinach. Ja sama widziałam to pierwszy raz, a inne kolejne w nocy. Ewa natomiast widziała także w dzień, jak obiekt lądował i innego dnia, jak przelatywał. Obiekt nie krążył między domami, jak opisuje Bzowski, a latał wolno nad ulicą, a potem wzbijał się w górę. Prawdą jest, że leciał nad piaszczystym terenem, tym ze zdjęcia. Koniec cytatu. Czyżby Bzowski chciał tym sposobem uwiarygodnić obserwacje, zmieniając dzieci na dorosłych? Nic bardziej mylnego. Arkadiusz Miazga miał okazję intagować dzieci i wie, kiedy kłamią, ubarwiają, a kiedy mówią prawdę. Strachu, emocji nie da się oszukać, szczególnie u dzieci. Zdaje się, że Bzowski miał wiele obaw, dlatego wolał zmienić pewne fakty, niż napisać, jak było naprawdę. Nawet nie wspomniał o niektórych aspektach, które były bardzo istotne, a może o nich po prostu nie wiedział. Zdaje się to potwierdzać rozmowa Arkadiusza Miazgi w tej sprawie z Darkiem, który potwierdził, że poza lądowaniem o innych aspektach Kingi nie wiedział. Dziś, dzięki Kindze, na nowo poznamy zdarzenie, które nabierze innego wymiaru. Za chwilę przytoczymy jej list. Wersja tekstowa wraz z przesłanymi rysunkami oraz innymi zdjęciami i mapkami dostępna jest do przeczytania na blogu Arkadiusza Miazgi www.arekmiazga.blogspot.com. Oto treść listu Kingi. Cytat. Zdarzenia, o jakich tu piszę, rozgrywały się w Józefowie pod Warszawą w roku 1993. Byłam wtedy w sanatorium i to tam właśnie wraz z innymi obserwowaliśmy to ciekawe zjawisko. Postaram się opisać wszystko po kolei. Zaczęło się któregoś ranka w łazience, podczas porannej toalety, kiedy to dzieci, ja również byłam dzieckiem w wieku 11 lat, z wielkim przejęciem wpadając sobie nawzajem w słowo, komentowały zdarzenie z zeszłej nocy, którego były świadkiem. Opisywali to jako obserwację UFO, spotka ze światełkami. Wtedy im nie wierzyłam, myślałam, że albo żartują, albo padli ofiarą żartu. Do wieczora, jak się potem okazało. W nocy, jak zwykle, mimo ciszy nocnej, rozmawiałyśmy i wygłupiałyśmy się z dziewczynami z sali, Ewą, Magdą, Kaśką, zamiast, jak nakazywał regulamin, spać w swoich łóżkach. Po jakimś czasie przyszła dyżurna wychowawczyni i zabrała dziewczynę na korytarz, rozstawiła po kątach za karę, a ja zostałam sama w pokoju. Leżałam na łóżku i po chwili moją uwagę przykuł rząd świateł w kolorach czerwonym, niebieskim, zielonym, przemieszczające się po ścianie w prawo. Odwróciłam się w stronę okna, by zobaczyć ich źródło i wtedy dostrzegłam w oddali czarny obiekt w kształcie spodka z rzędem obracających się na nim światełek. To one docierały aż do wnętrza mojego pokoju, mieszczącego się na drugim piętrze. Nie puszczały promieni, a tylko świeciły na lecącym obiekcie, a mimo to odbijały się w postaci kółek na ścianie. UFO miało wielkość, z mojej perspektywy, dawnego Fiata 126P. Leciało, obracając się tymi światełkami wokół własnej osi. Miało kształt kapelusza z dodatkową kopułką na dole. Leciał wysoko, po czym zniżył się w dół i opadł tuż nad ulicą w odległości około metra do dwóch nad ziemią. Zawracał i podążał w jej wzdłuż. Światełka cały czas się obracały, a obiekt wydawał ciekawy dźwięk przypominający alfabet Morsa. Dźwięk się nasilał, kiedy obiekt był bliżej budynku i cichł, kiedy się oddalał. UFO to przylatowało tam regularnie. Praktycznie pierwszy raz widziałam je pod koniec kwietnia i do czerwca, bo w wakacje wróciłam na stałe do domu, widywaliśmy je niemal co noc. zawsze latało tym samym torem w podobny sposób, ale czasem odlatywało bliżej naszego budynku, co opiszę za chwilę. Zapytaliśmy kiedyś wychowawcę, czy nie wie, czym to jest. Odparł tylko, oni przylatują tu co rok i trzeba się przyzwyczaić. Nie wiem, czy mówił poważnie, czy żartował, bo wziął nasze relacje za fantazję, ale niemożliwe, by ktoś z personelu tego również nie zauważył. UFO zazwyczaj albo zlatywało nad uliczkę, albo z niej wracało, wzbijając się w górę w kierunku, z jakiego przyleciało. Powtarzało to kilkakrotnie. Uliczka, przy której, a konkretnie nad którą latało, była z tych, przy których są domki jednorodzinne. To uliczka odbijająca w bok od głównej. Nie była zbyt ruchliwa, ale od czasu do czasu ktoś nią przeszedł lub przejechał. Bardzo ciekawie zachowywał się wtedy ów obiekt. Mianowicie przemieszczał się w lewą stronę trochę w ciemniejsze miejsce, dalej od latarni, po czym, zawisając w miejscu, przyspieszał jakby swój obrót wokół własnej osi lub obrót tych światełek, bo nie wiem do końca, czy cały obiekt się obracał, czy same światełka. Robił to tak szybko, że jego kształt się rozmywał. Światełka zmieniały się z kolorowych w żółte i zwalniając obrót ukazywał nam swój nowy kształt. Wyglądał jak cień lub będący w cieniu zarys samochodu osobowego obracającego się jak w poślizgu w kółko. Obroty zwalniały, samochód się zatrzymywał w miejscu z włączonymi długimi światłami, po czym drogą za kilka chwil przechodził ktoś lub przejeżdżał. Kamuflaż był widać dobry, bo nikt specjalnie nie zwracał na niego uwagi. Po tym jak uliczka znów była pusta, samochód wpadał z powrotem jakby w poślizg, obracając się wokół. Na miejsce żółtych pojawiały się kolorowe światełka. Naszym oczom ukazywał się dawny spodek, który znów, jakby nigdy nic, spokojnie sunął nad ziemią przy dźwięku podobnym do alfabetu Morsa. Przemieszczał się wolno w jedną stronę uliczki, po jakiejś chwili wracał w drugą, po czym wzbijał się w powietrze i leciał w bok, odbijając przy tym światełka na naszej ścianie. Czasem, jednocześnie, oprócz czarnego obiektu, w koronach drzew, w miejscu, w kierunku którego spodek zmierzał, widywaliśmy dwa, o nieregularnych kształtach, trochę jajowate, inne obiekty. Były większe, ale niewiele i miały pomarańczowo-żółty, złoty kolor. Wyglądały jakby płonęły, choć bardziej przypominały żarzący się kawałek drewna, który gdy się na niego dmuchnie, nabiera intensywniejszych barw. One też tak się żarzyły. I był wreszcie jeszcze jeden statek. Pojawiał się sporadycznie i wzbudzał w nas największy lęk. Najczęściej w środku nocy i częściej od strony pokoi, w jakich mieszkali chłopcy. Wyglądało to tak, że najpierw słyszeliśmy jednostajne, nasilające się buczenie, po czym w nasze okna wlewało się światło tak jasne, że nie sposób było na nie patrzeć. Robiło się jasno w pomieszczeniu, a my ze strachu chowaliśmy się pod kołdry, dopóki nie pociemniało. Patrząc wtedy w okno, miało się wrażenie, jak gdyby patrzyło się w sam środek strumienia światła skierowanego w nas. Nie widziałyśmy kształtu, a jedynie mocne światło wpadające przez okno. To jednak miało miejsce dość rzadko. Raz po takim zdarzeniu sosny rosnące nieopodal okna miały połamane gałęzie. Te zdarzenia miały jeszcze ciąg dalszy i nie kończyły się jedynie na samej obserwacji. Krótko po tym, jak zaczęliśmy widywać czarny obiekt, na szybach okien zaczęły pojawiać się ślady odcisków rąk, jak gdyby ktoś przyłożył do niej tłustą dłoń. Ślady te jednak nie były zwyczajne. Odbite były linie papilarne, ale i kości podobne jak na zdjęciach rentgenowskich. Dłonie miały 5 palców, ale o jeden staw więcej. Linie papilarne nie były zaokrąglone, a tworzyły je przecinające się jak gdyby proste linie, tworzące coś, co przypominało małe trójkąciki. Oprócz śladów rąk często pojawiały się zygzaki, jak gdyby ktoś przyłożył palce i pociągnął nimi nieregularnie w dół. Ślady te, mimo wycierania, po chwili wyłaniały się ponownie, nienaruszone. Byliśmy tym wszystkim bardzo przejęci i stało się to głównym tematem naszych rozmów. Mówiliśmy o tym rodzicom, ale nikt nam nie wierzył. Patrząc tak na piszczący dziwnie czarny obiekt, wpadłam na pomysł, byśmy spróbowali nawiązać z nimi kontakt. któraś z dziewczyn przywiozła z domu alfabet Morsa i kreseczkami i kreskami napisałyśmy informacje typu kim jesteście, skąd przybywacie i przykleiliśmy z zewnętrznej strony szyby taśmą klejącą. Za oknem była krata zabezpieczająca nas przed wypadnięciem. Wzięłyśmy też krem i narysowałyśmy nim przedzielony na pół prostokąt na szybie. Po jednej stronie odbiłyśmy nasze dłonie, drugą zostawiłyśmy pustą. Rano kartka była jak gdyby zgnieciona w dłoni. W pustym miejscu narysowanego prostokąta pojawił się odcisk dłoni. Tym razem jednak nietypowy, bo odciśnięty bokiem, ale co bardziej nadzwyczajne w trójwymiarze. Były odbite też tylne palce i pazury przypominające ostrogi koguta. Był to niecodzienny widok, trudny do wytłumaczenia. Z każdym dniem śladów było coraz więcej. Ciekawy był sposób, w jaki się pojawiały. Obiekt zbliżał się coraz bliżej, światło wlewało się do środka, my chowaliśmy się pod kołdrę ze strachu, po czym słyszeliśmy klepnięcie w szybę. Obiekt się oddalał, o czym świadczyła ponowna ciemność w pokoju, a rano na oknie odnajdywaliśmy ślad. Dziwne to trochę, bałyśmy się patrzeć, by nie zobaczyć tych istot, które to robią, bo bałyśmy się, że mogą być straszne. Ale swoją drogą nie sądzę, by faktycznie wychylały się z pojazdu i klepały ręką w szybę. Dźwięk jednak był taki, jak gdyby to robiły. Co do obiektu, tego czarnego ze światełkami, to zapomniałem napisać, że trawa w tym miejscu, nad którym leciał, miała odbarwiony, jaśniejszy kolor. Nie była połamana, ale w wyraźnie jaśniejszym odcieniu, co tworzyło wyraźną ścieżkę, jaką podążało UFO. Takich ścieżek odnajdywaliśmy więcej w drodze do stacji PKP, gdy wracaliśmy z rodzicami na niedzielny obiad. Ewa wiedziała któregoś ranka, gdy było bardzo wcześnie, jak UFO ląduje. Opisała, że miało coś jakby nogi z przyssawkami i włas na dolnej części. Narysowała to dokładnie na kartce. Ja zrobiłam ten rysunek według jej. Sama widywałam go tylko w nocy i zawsze w ruchu. Na dworze, w miejscu jakie wskazała, znalazłyśmy wytarte na płytkach chodnikowych ślady jak po przyssawkach i okrąg. Okrąg na płytkach chodnikowych był jakby zarysowany czymś na nich. Średnica od środka okręgu do krawędzi wynosiła około 3 metrów. To kółko miało wielkość dużego talerza obiadowego. Dziwne trochę, bo obiekt ten wyglądał na duży, patrząc na ślad, a ten czarny był o wiele mniejszy. To, że w tym miejscu Ewa widziała lądujący czarny obiekt, to przypadek, ale nie wiem. Ocenę zostawiam tobie. Znalazłyśmy też innego razu okrąg, w którym trawa była zwęglona. Nie wiem jak i kiedy dokładnie się pojawił. Któregoś razu, gdy byliśmy na zewnątrz, zauważyliśmy go. Był najciemniejszy w środku, taki zwęglony i im bliżej krawędzi, to jaśniejszy. Trawa tam była spalona, ale tak w rdzowo-żółtym kolorze i czarnym środku. Nie wyglądało to jak po typowym ognisku. Krawędzie były regularne, a wewnątrz nie było popiołu czy resztek gałęzi czy palonych liści. Poza tym miejsce na ognisko było wyznaczone w zupełnie innym miejscu. Trawa w tym wypalenisku nie wiem jak się zachowywała, bo w okresie w jakim się pojawiło ja opuszczałam ośrodek. Wydaje mi się, że dopóki tam byłam, ona nie rosła w ogóle w tym kręgu. Jeszcze jedno zdarzenie dość dziwne miało miejsce, a mianowicie w lasku przy budynku, w którym wcześniej były połamane gałęzie, leżała duża, powalona sosna. Nazajutrz ta sosna przemieściła się około 300 metrów dalej. I dziwne było to, że był ślad na piasku, bo teren był piaszczysty, zrobiony koroną drzewa, jak gdyby ktoś je ciągnął, ale przed drzewem nie było żadnego śladu opon czy czegoś, co mogłoby je transportować. Był tylko piach i ślady butów. Pewnie dzieci, bo tam się bawiliśmy. W pewnym sensie zaczęliśmy przyzwyczajać się do tego wszystkiego, ale mimo wszystko lęk przed nieznanym wciąż nam towarzyszył. Najgorzej było, gdy dziewczyny z sali już usnęły, a ja jedna nie. Było straszniej. Pewnej nocy leżałam na łóżku, zobaczyłam na ścianie znajome światełka i usłyszałam narastający dźwięk w stylu alfabetu Morsa. Nagle poczułam, że nie mogę się poruszyć. Byłam odwrócona twarzą do ściany, ale kątem oka widziałam okna. Wtedy dostrzegłem idące od jego strony dwie smukłe, wysokie postacie, ubrane w szare kombinezony, ściśle przylegające do ciała, z przylegającymi kapturami i zasłoniętymi do oczu twarzami. Przypominali nurków lub ninja. Mieli coś przyczepione do pasa, pudełeczko z kabelkami idącymi w górę do ich okolicy głowy. Byli jak roboty. Nie czułem od nich zła ani dobra, raczej to, że mają coś do wykonania i to wszystko. Nie mogłem się ruszyć. Serce waliło mi jak młotem. Fale gorąca przechodziły po moim ciele od góry do dołu. Byłam przerażona. Wtedy jeden z nich chwycił moją nogę w kostce zimną dłonią, a pewnie drugi, nie wiem, bo nie wiedziałem, przesuwał wolno czymś bardzo zimnym w górę mojego kręgosłupa. Po chwili, jak to się skończyło, odzyskałem sprawność, a w pokoju nikogo nie było. Byłam jednak roztrzęsiona i mokra ze strachu. Całą noc do rana leżałam pod kołdrą. Rano koleżanka z sali obok, Agnieszka, powiedziała, że też u niej byli i robili to samo. Do niej przychodzili jeszcze później, do mnie raczej nie, albo nie pamiętam tego. Kombinezony mieli w odcieniach jasnej i ciemnej szarości. Te jakby maseczki na twarzach, nie wiem, filtry czy coś, były w jasnym odcieniu. Skóry nie widziałem dobrze, twarze były całe praktycznie zakryte poza oczami, ale wydaje mi się, że ten kawałek przy oczach był też raczej jasny. Trzeba pamiętać, że to była noc. Pokój był oświetlony jedynie światłem latarni wpadających z zewnątrz i delikatnym światłem z głębi korytarza, bo sale na noc miały otwarte drzwi. Te pudełeczka i kabelki umieszczone na ich kombinezonach były ciemne. Była tam jeszcze jedna sprawa, o której Bzowski nie napisał. Kiedyś w dzień widziałam, jak po tej górce, nad którą latał Spodek, a ja mam fotografię, schodził olbrzym. Mężczyzna muskularny, łysy i bardzo wysoki. Była to szokująca obserwacja. Miał jakby biały podkoszulek z krótkim rękawem i niebieskie spodnie. Poza wzrostem wyglądał jak zwykły mięśniak, ale ten wzrost był nienaturalny. Podesłałam ci rysunek z wysokością jego stosunku do dorosłego mężczyzny dla porównania. Tyle relacji Kingi, która bardzo szczegółowo, mimo lat, opisała historię, której była świadkiem. Oprócz tego Arkadiusz Miazga dostał kilka zdjęć z pobytu w ośrodku, ale z oczywistych względów nie może ich publikować. Zdarzenia w Józefowie wpisują się w zupełnie inny wygląd niż dotychczas znaliśmy. Oczywiście zapewne sceptycy stwierdzą, że relacje są wyssane z palca znerwicowanych wówczas dzieci, ale ślady na ziemi, szybie rzeczywiście były stwierdzone wcześniej przez Kingę oraz w momencie wizyty badaczy w 1996 roku. Były to realne, mierzalne, fizyczne ślady. Oczywiście historia z wypalonym śladem i lądującym UFO mija się z prawdą, ale sam ślad wskazuje, że mógł rzeczywiście być pozostawiony przez notorycznie pojawiający się obiekt, który niedaleko tego miejsca odbarwił trawę, tym bardziej, że jego badania potwierdzały tezę lądowiska UFO. Nie wiadomo, jak potraktować historię z lądującym UFO na placu obok budynku, ale inne dzieci, w tym Kinga, potwierdzają fizyczne ślady na płytkach chodnikowych. Zmiana kształtu UFO jest wprost zdumiewająca i wskazuje na tezę, że UFO jest zjawiskiem nie tylko fizycznym, ale quasi-fizycznym. Nie wiadomo, czy w Polsce dysponujemy podobnym przykładem zmiany kształtu UFO na samochód. Arkadiusz Miazga takiego przypadku nie zna, ale John Keel opisywał zmianę kształtu UFO w klasyczną awionetkę. Intensyfikacja zdarzeń z UFO była tam wprost gigantyczna. Dodatkową niezwykłością była wizyta humanoidalnych istot w pokoju, które najwyraźniej były zainteresowane Kingą oraz innymi dziewczynkami. Czy za wszystkimi tymi dziwnościami stali kosmici? Czy upatrzyli sobie znerwicowane dzieci, aby popadły w jeszcze większą traumę? Czy tak w rzeczywistości postępuje zaawansowana cywilizacja? Lądując, odbijając przerażające łapy w szybie i nachodząc przestraszone dzieci w nocy. Szczerze mówiąc, trudno to zaakceptować. Wygląd odbitych łap na szybie rzeczywiście przypominał według Kingi łapy gada z podłużnymi pazurami, które, co dziwne, nie znikały, nie dały się zetrzeć, nawet po 3 latach od zdarzenia. Dysponujemy do dziś unikatowym zdjęciem wykonanym przez Dariusza C., który uchwycił pozostałości łap na szybie. Być może po zapoznaniu się z tą relacją odezwą się inni świadkowie tego zdarzenia. Być może zjawiska były także obserwowane przez personel ośrodka oraz okolicznych mieszkańców. Ale należy pamiętać, że tak nie musiało być. Zjawisko UFO często wybiera sobie kontaktowców i jest jedynie przez nich postrzegane. Jak wspomniano wcześniej, w domu Kingi rodzice oraz jej brat zajmowali się wcześniej okultyzmem. Przeprowadzano seanse spirytystyczne. Jedynie Kinga trzymała się z dala od tych zabaw. Chociaż po latach sama wdepnęła w środowisko okultystyczne i pojawiły się nieprzyjemne konsekwencje, które ciągną się w jej życiu po dziś dzień. Przed pobytem w Józefowie w domu zaczęły pojawiać się niezwykłe zdarzenia. Kinga zaczęła widywać mgliste twarze, a mieszkanie było wręcz demolowane przez niewidzialną siłę. Właśnie to spowodowało nerwice Kingi i jej pobyt w Józefowie, można rzec przez lekkomyślność rodziców, którzy otwarli okno na byty niewiadomego pochodzenia, a sama Kinga twierdziła, że były to m.in. demoniczne byty, które często dawały jej spokój po odwołaniu się do modlitwy lub imienia Jezus. Były to bardzo rozbudowane i często traumatyczne aspekty, ale były również i pozytywne. Kilka lat po zdarzeniach w Józefowie w jej życiu zaczęły się pojawiać zjawiska ściśle związane z okultyzmem czy demonologią, a także zaliczone do UFO, MIB, a nawet klasycznych blondynów. Do dziś pozostaje otwarte pytanie, jaka siła stała za wszystkimi zdarzeniami. Czy możemy tutaj wszystko wrzucić do jednego worka z napisem UFO równa się kosmici i stworzyć gotową tezę o kontaktowcach, badaniach? Czy szukać głębiej, nie bojąc się ostatecznej odpowiedzi? Arkadiusz Miazga zdecydowanie wybiera drugą opcję. W Radio Paranormalium zaprezentowaliśmy raport sporządzony przez badacza ufologii Arkadiusza Miazgę. Raport w wersji ilustrowanej dostępny jest do przeczytania na blogu badacza pod adresem arekmiazga.blogspot.com. Czytał Ivelios. Wszystkie osoby, które przebywały w ośrodku w Józefowie i były świadkami przedstawionych zdarzeń, proszone są o kontakt z Arkadiuszem Miazgą pod adresem e-mail arekmiazga@gmail.com. arekmiazga@gmail.com. Można się również kontaktować za pośrednictwem Radia Paranormalium. Nasz adres e-mail radio@paranormalium.pl lub numer telefonu 32 746 0008 32 746 0008. Na życzenie świadków zapewniamy pełną anonimowość.